Laudetur Jezus Chrystus. Aktualności Radia Watykańskiego. Beata Zajączkowska.
Ludzie nigdy nie przebaczą księdzu przywiązania do pieniędzy, przestrzegł Franciszek. Kościół w Wenezueli alarmuje, że dzieci umierają tam z głodu i braku lekarstw. 30 tysięcy migrantów znalazło schronienie w strukturach kościelnych we Włoszech. Witam 18 listopada i zapraszam na aktualności. Ludzie nie przebaczą księdzu przywiązania do pieniędzy, oby Pan dał nam łaskę chrześcijańskiego ubóstwa, mówił papież na porannej mszy. Wśród obecnych w kaplicy domu świętej Marty byli sekretarze nuncjatur apostolskich, przybyli do Watykanu na jubileusz pracowników papieskich przedstawicielstw dyplomatycznych.
Popolo di Dio, che ha un grande fiuto.
Lud Boży, który ma wielkie wyczucie, zarówno kiedy akceptuje, kanonizuje, jak i kiedy potępia, ponieważ może on potępić, otóż lud Boży wybacza księżom wiele ułomności, wiele grzechów, ale dwóch nie może przebaczyć. Przywiązania do mamony, gdy widzi księdza przywiązanego do pieniędzy, tego mu nie przebacza. I złego traktowania ludzi, kiedy ksiądz znęca się nad wiernymi, tego lud Boży nie może znieść, nie przebacza. Gdy są inne sprawy, inne słabości, inne grzechy, mówi wtedy, tak, on nie czuje się dobrze, biedny człowiek jest sam, to jest to. I stara się usprawiedliwić.
Nie miałem żadnych planów, robiłem po prostu to, do czego inspirował mnie Duch Święty. Tak o dobiegającym końca roku jubileuszowym mówi Franciszek w wywiadzie dla włoskiego dziennika Avvenire.
Franciszek przypomina, że podwaliny pod rok miłosierdzia przygotowali już poprzedni papieże. W jakimś sensie wyrasta on też z Soboru Watykańskiego II. Kościół poczuł się bowiem na nim zobowiązany, by być w świecie znakiem miłości Ojca. W Lumen Gentium sięgnął do swych źródeł, do Ewangelii. To przesunęło punkt ciężkości w pojmowaniu chrześcijaństwa z pewnego legalizmu, który może być ideologiczny, na osobę Boga, który stał się miłosierdziem we wcieleniu Syna. Niektórzy, proszę pomyśleć o reakcjach na Amoris Laetitia, nadal nie rozumieją, mówią albo białe, albo czarne. Tymczasem to w nurcie życia należy dokonywać rozeznania, mówił Ojciec Święty. Większość opublikowanego dziś wywiadu dotyczy wydarzeń ekumenicznych, których w Roku Miłosierdzia było wyjątkowo dużo.
Ludzie szukają pożywienia na śmietnikach. Co tydzień dwoje dzieci umiera w Wenezueli z głodu i braku lekarstw. Każdego tygodnia ginie tam też w nieznanych okolicznościach około 200 osób. W tak dramatycznym tonie sytuację w tym latynoamerykańskim kraju borykającym się z ogromnym kryzysem gospodarczym i instytucjonalnym opisuje ksiądz Pedro Pablo, odpowiadający w wenezuelskim episkopacie za Departament do Spraw Komunikacji. Odniósł się on też do nagrody, jaką Organizacja Narodów Zjednoczonych do Spraw Wyżywienia i Rolnictwa przyznała jego ojczyźnie za zmniejszenie o połowę liczby osób cierpiących w tym kraju głód. Według księdza Pablo nie ma to nic wspólnego z rzeczywistością. Wskazał zarazem na ogromne znaczenie działań podjętych przez Stolicę Apostolską w Wenezueli, która od kilku tygodni mediuje tam między rządem a opozycją. We Włoszech systematycznie rośnie liczba migrantów i uchodźców, którzy znajdują schronienie w strukturach kościelnych. W kwietniu mowa była o 22 tysiącach osób, a na dzień dzisiejszy liczba ta przekroczyła już 30 tysięcy. Swe drzwi przed potrzebującymi otworzyły kościelne ośrodki pomocy, parafie i klasztory we wszystkich 199 włoskich diecezjach. Migracja jest zjawiskiem epokowym, a nie przejściowym, a co za tym idzie, zmienia geografię ludzkości. Kościół od zawsze staje w obronie najsłabszych i niesie im pomoc, jednak na pewno apele papieża Franciszka są impulsem do większego zaangażowania na tym polu. Wskazuje na to biskup Guerino di Tora, kierujący Fundacją Migrantes, która od lat jest na pierwszej linii pomocy migrantom i uchodźcom. Przypomina on, że udzielenie pierwszej pomocy, czy nawet jej kontynuowanie przez dłuższy czas nie wystarcza. Trzeba postawić na edukację promującą wzajemne poznanie, dialog i współpracę.
Były to aktualności Radia Watykańskiego. Laudetur Jezus Chrystus. Magazyn Radia Watykańskiego.
Moralność człowieka w obliczu obecności Boga pośród nas pozostaje fundamentalnym wyzwaniem współczesności. A teologia wraz z czynami miłosierdzia i poezją inspiruje nawracanie się ludzkiego serca. Zapraszam do wysłuchania rozmowy z księdzem profesorem Jerzym Szymikiem, przez wiele lat należącym do Watykańskiej Międzynarodowej Komisji Teologicznej, a parę tygodni temu uczestnikiem Kongresu Kultury Chrześcijańskiej na Katolickim Uniwersytecie Lubelskim. Audycję w Radiu R przygotował Krzysztof Chudzik.
Księże profesorze, współczesny człowiek chciałby być wolny jak Bóg, a jednocześnie chce żyć, jakby Boga nie było. Co zdaniem teologa księdza Jerzego Szymika jest takim głównym problemem współczesnego człowieka z wolnością?
Ten związek wolności czy niewolności, braku wolności z Bogiem, chciałbym w odpowiedzi pójść dokładnie tym tropem. Pyta Pan o główny problem z wolnością współczesnego człowieka. Otóż główny problem współczesnego człowieka nie dotyczy bezpośrednio wolności, tylko dotyczy właśnie Boga. A problemy z wolnością są skutkiem tegoż. Otóż próbowałem opisać i zanalizować tezę Ratzingera, która jest zresztą tezą głęboko chrześcijańską i bardzo ważną teologicznie, mianowicie tę, że człowiek jest wolny dlatego, że jest dziedzicem. To znaczy, że wolnym człowiekiem jest ten, kto nie jest niewolnikiem w domu właściciela, ale synem, kimś, kto dziedziczy. I wtedy, kiedy się jest dziedzicem, kiedy się żyje w tej perspektywie, to jest się wolnym. Jeżeli się jest niewolnikiem, to jakikolwiek wybór, choćby największej swawoli, jest w dalszym ciągu wyborem niewolnika. I wracając do istoty Pana pytania, jeśli współczesny człowiek jest ateistą albo agnostykiem, albo zupełnie na to nie miał wpływu już, że się urodził w świecie, w którym jest bardzo trudno wierzyć. Taki świat mu już przygotowali jego rodzice, dziadkowie, środowisko, w którym tkwi jakieś tam, nie wiem, wielkomiejskie, takie owakie, zlaicyzowane, to jakby w tym punkcie on jest odcięty od wolności. Znaczy, on myśli, że wolność polega na tym, żeby mógł wybierać pomiędzy wieloma możliwościami. Tymczasem jego problem znajduje się na głębszym poziomie. On jest oderwany od Boga, czy to egzystencjalnie, czy ideowo, czy symbolicznie jedynie, ale on nie wiąże swojego życia z Bogiem i tym samym osuwa się w status niewolnika. To mocna teza. Głoszę ją za Ratzingerem nie przeciwko komukolwiek, ponieważ jest wręcz przeciwnie, sam jestem współczesnym człowiekiem i wiem, że granica pomiędzy wolnością i niewolą przebiega również przez moje serce. Ona nie tyle przebiega między ludźmi, ile przez serce każdego człowieka. I ja też, część mnie ma status niewolnika, ta, która się odrywa od Boga, która neguje Boga. I odwrotnie, ta część jest wolna, która akceptuje Boga i chce żyć według Jego wskazówek. Także w kwestii wolności wydaje mi się, że to jest centralna myśl, którą starałem się wyłuszczyć.
Używa ksiądz też takiego sformułowania symbioza sympatycznych egotyków. To chyba jest właśnie jakieś wielkie wyzwanie.
Wie pan połączył w tej chwili kilka wątków moich wypowiedzi w taki sposób, że to by wymagało bardziej takiej szczegółowej analizy, bo jeśli współczesny człowiek myśli, że wolność polega na tym, że on będzie sobie wybierał to, co on będzie chciał i będą tak robili wszyscy, bo on im też na to pozwala i że da się w ten sposób stworzyć wspólnotę sympatycznych egotyków, to się głęboko myli, bo takie coś nie występuje w ogóle w przyrodzie, jak wspólnota sympatycznych egotyków. Egotycy prędzej czy później, a raczej prędzej niż później, zaczną się sobie rzucać do gardeł. Nie da się stworzyć ani wspólnoty, bo egotyk nie tworzy wspólnoty, ani nie jest sympatyczny, bo prędzej czy później zza tego jego egoizmu wychynie szpetny pysk właśnie egotyzmu i drapieżności wobec innych.
Wspomina ksiądz o twórczości Józefa Ratzingera, papieża Benedykta XVI. Parę miesięcy temu podczas targów wydawców katolickich został ksiądz nagrodzony Feniksem za swoistą trylogię, Teologia Benedykta. Tytuł z jednej strony sugeruje nawiązanie do papieża Benedykta, z drugiej strony idzie jakby dalej, to znaczy próbuje pokazać teologię inspirowaną Benedyktem. Napisanie tej trylogii, czym było dla księdza profesora?
Największą, jak do tej pory, przygodą mojego teologicznego życia. Przy czym teologicznego należy rozumieć szerzej niż tylko jakaś taka profesjonalna, szkolna teologia. To jest tak, że bywają takie zawody, takie profesje, takie powołania, bo to na styku jest właściwie wszystkiego tutaj, które nas bardzo mocno rzeźbią i myślę, że ta moja do takich należy, że nie da się uprawiać teologii bez związku z tym, czym się żyje, jak się żyje i tak dalej. I praca nad tą twórczością Benedykta XVI i próba stworzenia czegoś autorskiego na tej kanwie, to była taka no, jakby praca nad własnym nawróceniem, też mówiąc już tak dość intymnie i na najgłębszym, na jakim nie stać publicznie, poziomie. W każdym razie to jest taki rodzaj teologii, taki rodzaj naukowej myśli, która nie pozostawia człowieka obojętnym. Znaczy, to taki geniusz jest w tym jego pisarstwie, że to jest teologia spełniająca z naddatkiem wszelkie kryteria profesjonalności. Ona jest egzegetycznie bezbłędna, ona jest erudycyjna, etc., etc., ale zarazem ona jest niezwykłym pokarmem duszpasterskim, jeśli chodzi o, powiedzmy, moją pracę z ludźmi, to mogę się odwołać do różnych zakamarków pamięci, przeczytanych fragmentów, rozwiązań, tez, ale też ma ogromną wartość duchową już dla mnie osobiście. Także ta praca dziesięcioletnia nad tą teologią Benedykta przyniosła mi trochę satysfakcji, jak choćby ten Feniks, o którym pan wspomina, ale najważniejsza była ta praca, którą jego twórczość wykonała we mnie, a mam głęboką nadzieję, że przez nią robił to Najwyższy.
Sam ksiądz zasugerował przed chwilą, że teologia nie jest jakoś tam oderwana od rzeczywistości, że jest bardzo zakorzeniona, przenikająca życie codzienne. Zawsze teologowie próbowali komentować to, co najważniejsze w świecie. Jednym z tych kapitalnie ważnych problemów, dramatycznych problemów dzisiaj, to problem uchodźców, migracji.
Wie pan, myślę, że wszyscy szukamy tego dobrego, ewangelicznego rozwiązania. Nawet nie wiem, czy słowo rozwiązanie jest dobre, ale tej drogi, ewangelicznej drogi w tej kwestii. Tak jak rozumiem, przesłanie Ewangelii i jakieś rozwiązania teologiczne jest rzeczą absolutnie konieczną, żeby to wszystko, co na temat uchodźców, na temat współczucia, na temat utożsamienia człowieka odrzuconego z Chrystusem, mówi Ewangelia, żeby wziąć maksymalnie serio pod uwagę i w rozwiązaniach praktycznych, ale też, żeby w tej dziedzinie nie zgrzeszyć naiwnością. Wydaje mi się, że często ludzie, tak jak to słyszę, mogę się mylić, ale tak to słyszę, którzy optują za tym rozwiązaniem takim par excellence ewangelicznym, nie biorą pod uwagę, nie wiem, pewnej perwersyjności tej sytuacji. To znaczy też tego, że w tym wszystkim toczy się wojna cywilizacyjna, kulturowa, że istnieje pewne pierwszeństwo też pomagania i miłości, że jest ważne tak czynić dobro, żeby nie utracić innego dobra. Wie pan, ja dam przykład jakby taki oderwany, ale częsty w moim duszpasterstwie. Spotkałem niemałą liczbę ludzi, małżonków, rodziców, którzy byli maksymalnie zaangażowani w jakieś dzieła charytatywne, w pracę taką nauczycielek, siłaczek, z zapomnieniem o własnych dzieciach, z brakiem czasu dla nich. Pomagali całemu światu i naprawiali cały świat, a te dzieci rosły jakby bez nich. widziałem opłakane skutki tego nieraz. I ja nie wiem, jakby to też miało wszystko wyglądać praktycznie, ale sądzę, że w tym szukaniu dobrych, bożych, ewangelicznych rozwiązań musimy dbać o tak zwaną całość. Znaczy, to musi być i maksymalnie czułe, i maksymalnie mądre na tyle, na ile nas jako ludzi na to stać. Czytać trzeba Ewangelię całą. Bądźcie roztropni, jak to tam jest z wężami i z gołębiami. Bez odrywania tego tekstu oczywiście od tego byłem głodny, a daliście mi jeść albo nie daliście mi jeść. Oba te teksty są ważne. Z kolei mój serdeczny przyjaciel jest szefem katowickiej Caritas. Naprawdę wiem, widzę, co robi mój śląski konkretny kościół dla ludzi, którzy potrzebują pomocy. Nie będę tego w tej chwili. Z czego to robi? Robi to bardzo często z pieniędzy, które są zbierane po niedzielnych mszach, przy pomocy ludzi, którzy wypełniają nasze kościoły, jak działają te koła i tak dalej. Nie chcę tutaj tego jakby rozwijać, ale to jest wielka, bardzo wielka sprawa. I jakby przy tej okazji to takie milczące bądź półgłośne, a czasem bardzo głośne, oskarżanie polskiego katolicyzmu o to, że on jest zamknięty na inność, sądzę, że jest niesprawiedliwą oceną.
Na koniec jeszcze pytanie do księdza Jerzego Szymika, poety. Ma ksiądz na swoim koncie wiele tomików wierszy, tak jak i wiele książek z refleksją teologiczną. Czy poezja w księdza przypadku jest tylko hobby, czy może wyrazem czegoś, czego nie da się językiem teologicznym powiedzieć?
Wie pan, hobby na pewno nie. Nie, hobby to nie jest dobre słowo. Ono jest za słabe w stosunku do poezji. Natomiast rzecz jest jeszcze szersza niż poezja trochę. To znaczy, to jest pytanie o rolę sztuki, o rolę piękna w służbie prawdzie. O to jest to pytanie. Ta rola jest nieoceniona, znaczy w pewnym sensie prawda nie istnieje bez piękna, znaczy ona jest sama w sobie piękna i rozsiewa pewien blask, którym przyciąga do siebie. Jeśli się o tym zapomina, czy tego się nie robi, znaczy nie dba się o to, żeby prawda błyszczała tym blaskiem piękna, to wyrządza się ogromną prawdzie krzywdę. To jest jakby najgłębsze podglebie tego, że mnie zawsze bardzo poezja, sztuka interesowała i próbowałem ją też wprzęgnąć nie w socrealistyczny sposób, ale jakby istotny, ontyczny w służbę tego, co jest związane z prawdą, tutaj konkretnie z prawdą o Bogu. 2 lata temu udało mi się opublikować ostatni tom wierszy. On się nazywa Hilasterion. To jest greckie słowo, którym określa w liście do Rzymian, nawiązując do Arki Przymierza, święty Paweł Chrystusa. Chrystus jest hilasterion, po polsku przebłagalnią, znaczy tym wiekiem Arki, które zlewano raz w roku krwią zwierząt. I Paweł mówi, że to był tylko symbol, to była tylko pewna figura pojednania z Bogiem, a prawdziwym hilasterion, tym znalezionym jakby wiekiem zaginionej Arki, jest On, Pan nasz Jezus Chrystus. I ten mój tom się nazywa Hilasterion i opowiada o różnych takich trudnych, również krwawo trudnych sytuacjach współczesności. Polecam lekturę, jeśli tak wolno zachęcić. Natomiast robię cały czas notatki, próbuję obserwować poetycko świat i jak Pan Bóg da, to mam nadzieję, że może w przyszłym roku albo za 2 lata mi się uda opublikować tom nowy.
Moim Państwa gościem był ksiądz profesor Jerzy Szymik. Bardzo dziękuję.
Bardzo serdecznie też i panu Krzysztofowi, i państwu dziękuję.
Przypomnę, że rozmowę prowadził Krzysztof Chudzik. Dziękuję państwu za uwagę i do usłyszenia.
Był to magazyn Radia Watykańskiego. Laudetur Jezus Chrystus.